Kto by chciał czytać?
To mogę ja.
No to proszę. Proszę.
A dając to zalecenie, nie pochwalam, że się schodzicie nie ku lepszemu, ale ku gorszemu. Słyszę bowiem najpierw, że gdy się jako zbór schodzicie, powstają między wami podziały i po części temu wierzę. Zresztą muszą nawet być rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. Wy tedy, gdy się schodzicie w zborze, nie spożywacie w sposób należyty wieczerzy pańskiej. Każdy bowiem zabiera się niezwłocznie do spożycia własnej wieczerzy i skutek jest taki, że jeden jest głodny, a drugi pijany. Czy nie macie domów, aby jeść i pić? Albo czy zborem Bożym gardzicie i poniewieracie tymi, którzy nic nie mają? Co mam wam powiedzieć? Co mam was pochwalić?
Czy
mam was pochwalić? Nie, za to was nie pochwala. Albowiem ja przyjąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane. To czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Czy to ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza, i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije, albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. A tak, bracia moi, gdy się schodzicie, aby jeść, czekajcie jedni na drugich. Jeśli kto głodny, niech je w domu, abyście się na sąd nie schodzili. A zarządzenie co do pozostałych spraw wydam, gdy przyjdę.
I teraz myśmy nie studiowali listu do Koryntian.
Jeszcze
nie.
Jeszcze nie. Siedemnasty werset mówi Paweł i tak: a dając to zalecenie, nie pochwalam, że się schodzicie ku gorszemu, a nie ku lepszemu. I co jest bardzo ważne, jakie polecenie tutaj daje Paweł? Ano Paweł, jeżeli sięgniemy wcześniej do całego fragmentu, to Paweł mówi o tym, żeby w małżeństwach, które są w tym zgromadzeniu, panowały właściwe zasady, żeby żona była uległa mężowi, żeby szanowała męża i żeby ta uległość była widoczna w życiu. Dlatego również wspomina tam o nakrywaniu głów. Ale Paweł w tym miejscu naucza o właściwych zasadach w małżeństwie. I to jest kwintesencją całego nauczania. Mówi, że dając to zalecenie, nie pochwala, że oni się schodzą ku gorszemu, a nie ku lepszemu. Dlaczego oni się schodzą ku gorszemu? Bo zobaczcie, że pisze tak: słyszę bowiem, że gdy się schodzicie, zgromadzacie w imieniu Jezusa, bo tu jako zbór, w gdańskiej Biblii jest napisane, gdy się zborem schodzicie, nie? Czyli oni się spotykali w imieniu Jezusa. Stanowili zgromadzenie, które się zgromadzało w imieniu Jezusa Chrystusa. I gdy się zgromadzacie, powstają między wami podziały. To jest użyte słowo herezje. Czyli jedni mówią to, drudzy mówią co innego, tak? I one powstawały kiedy? Według tego, gdy się schodzili. Czyli problemy i podziały powstawały nie kiedy każdy był w domu, ale kiedy się schodzili, to nagle pojawiały się różnice między nimi. Czyli Różnice się uwidaczniały w momencie, kiedy oni się spotkali. Nie kiedy byli oddzielnie. Oddzielnie wszystko było ok. Kiedy się spotykali, nagle wychodziła na jaw zła sytuacja. Brak jedności. Bo podziały są w kontrze do jedności. I musimy sięgnąć do pierwszego rozdziału listu do Koryntian. I zobaczmy od 10 wersetu fragment, bo Paweł zaczyna list w zasadzie prawie tym. Po pozdrowieniach i po takim błogosławieństwie zaczyna konkrety mówić. A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów. Aby nie było między wami rozłamów. Lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. Paweł mówi tak. Są między wami rozłamy, a ja wam mówię, że wy macie być jednomyślni. W myślach i w zdaniu. Albowiem wiadomo mi o was, bracia moi, od domowników Chloi, że wynikły spory wśród was. A mówię to dlatego, że każdy z was powiada, ja jestem Pawłowy, ja Apollosowy, ja Kefasowy, a ja Chrystusowy. Czy rozdzielony jest Chrystus? Czy Paweł za was został ukrzyżowany, albo w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Trzeci rozdział. Teraz otwórzcie. Od pierwszego wersetu. Niech ktoś przeczyta kolejny fragment.
Ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Poiłam was mlekiem, nie stałem pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście, a i teraz jeszcze nie możecie. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy to na sposób ludzki nie postępujecie? Ale bowiem jeśli jeden mówi, ja jestem Pawłowy, a drugi Apollosowy, to czyż cieleśni nie jesteście? Bo któż to jest Apollos, albo któż to jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile mu Pan dał. Ile mu dał Pan? Ja zasadziłem, Apollos podlał, a Bóg dał wzrost. A zatem ani ten, co sądzi, jest czymś, sadzi jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Bo ten, co sadzi i ten, co podlewa, jedno mają zadanie i każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy. Wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście.
Co Paweł tutaj kolejny raz mówi? Powstają między wami podziały.
Tak.
I pisze bardzo... Jeden mówi Apollosowy, Pawłowy i zobaczcie, to by wyglądało tak, jakby Paweł mówił co innego, Apollos co innego,
a Chrystus co innego.
Chrystus co innego, a Piotr jeszcze co innego. I teraz jeden jest ze szkołą tego, drugi szkołą tego. A Paweł mówi, że co? Że my co innego głosimy? Któż to jest Apollos? A kto jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście. Paweł mówi, my mówimy to samo. To wy stwarzacie podziały. Ale nie dlatego, że my mówimy co innego, tylko dlatego, że wy nie rozumiecie tego. I wy robicie podziały. Bo my nic nowego... Nie tak, że jeden przyszedł, mówił co innego, a drugi co innego. My jesteśmy sługami Bożymi. I dzięki nam, Paweł mówi, Paweł nie mówi dzięki mnie, tylko dzięki nam, porusza tu już również innych, również tych współpracowników, z którymi chodzi. Mówi, dzięki nam uwierzyliście, bo my jesteśmy współpracownikami Bożymi, a wy jesteście rolą Bożą. Czyli Paweł tutaj dementuje, jak gdyby informację, że każdy z tych, którzy przychodzili, mówili co innego. Więc podziały nie wynikały z różnorodności nauk, które głosili apostołowie, a z ich różnorodności interpretacji. Oni po swojemu to robili. Jeden uważał, że ten jest większy, a drugi, że ten jest większy. I powstawały podziały. Te słowa, które są użyte, teraz wracamy z powrotem do rozdziału 11. Paweł znowu tu nawiązuje. I teraz tak, były podziały między nimi. Paweł mówi, że to jest złe i mówi... jak gdyby alternatywą dla tego, co jest?
Jedność.
Myśli, jedność zdania. Wtedy nie będzie podziału. ale jedność myśli, jedność zdania w kontekście tego, co naucza Paweł, bo on mówi, ja was na razie mlekiem karmię. Więc wy musicie być jednomyślni w stosunku do tego, co ja do was mówiłem. Do konkretnej nauki. Bo Paweł mówił jednoznacznie, on mówił to, co mówił. A oni nie byli jednomyślni w stosunku do tego, co mówił Paweł, no bo mieli jakieś poglądy. I teraz, jeśli wrócimy do rozdziału 11, 18 werset mówi, jako zbór schodzicie, powstają między wami podziały. I tu jest słowo schizma użyte. Czyli rozdzielenie, rozdwojenie, brak jednomyślności, jedności. Dwa obozy się tworzą. Trzy, cztery, ale obozy, rozumiecie, schizmy powstają, rozdzielenia. I teraz Paweł mówi, muszą być nawet rozdwojenia między wami. Tu jest użyte słowo herezje. Herezja. Czyli to jest też tworzenie takich frakcji. Natomiast słowo herezja jest użyte również do nauk. Bo gdyby oni trwali w prawdziwej nauce, to nie byłoby podziału. No bo Paweł głosił jedną tylko rzecz. On jedną naukę głosił. On nie mówił raz to. A wy zaczynacie po prostu robić podziały. Dlaczego? Bo wy swoje uważacie. I to jest u źródła problemu w Koryncie. Podziały. Tworzyły się obozy. Spierali się na temat tego, co uważali. Jedni drugich nie tolerowali. Ale kiedy to wynikało? Kiedy byli oddzielnie? Nie, kiedy się schodzili razem. Czyli cały problem wynikał kiedy? Kiedy się spotkali. Wtedy wynikały problemy. Widzicie? Mówi, kiedy się schodzicie, powstają podziały, tak? Tylko, że widzicie, tutaj w 11 wersecie, rozdziale Paweł o tym wspomina, ale on zaczął już od początku o tym mówić. I on, pisząc cały list, pisze list do zgromadzenia, które jest podzielone. I nie podzielone tym, że jedni prawda, drudzy nieprawda, tylko tym, że wszyscy mają swoją opcję. Paweł nikogo tu nie pochwala. Mówi, brak jednomyślności wśród was jest. Oni są podzieleni.
Tu gdańskie jest ta druga część, właśnie trochę inaczej, bo muszą być między wami herezje, herezje, które się okazało, którzy są wypróbowani wśród was.
Tak.
W Warszawce jest, którzy są prawdziwymi chrześcijanami, a to jest wypróbowani. Którzy są wypróbowani wśród.
Bo kiedy powstawały te podziały, to kto się ostawał? Tylko ten, kto trwał w nauce apostolskiej. Ale on, jeżeli trwał w nauce apostolskiej, to nie wywoływał podziałów, on po prostu trwał w nauce.
Darek, jakie jest znaczenie słowa herezja?
Odstępstwo, podział, nowa nauka. Na przykład faryzeusze mieli swoją naukę, saduceusze swoją naukę, nie? I teraz... Własna nauka, nie ta, co podawał Paweł. Herezją były nauki, które oni proponowali, a nie te, które głosił Paweł.
Herezja to jest odbiegająca od przyjętej...
Odbiegająca od tego, co mówił Paweł, bo Paweł mówi, dzięki nam uwierzyliśmy, uwierzyliście. My nie głosimy różnych nauk, nie? A podziały powstawały dlaczego? Dlatego, że nie słuchano tego, co mówi Paweł. Kwestionowano zmartwychwstanie w ciele. W tym zborze. To jest, o tym jest dalej. Kiedy Paweł mówi o zmartwychwstaniu, to tam był problem taki, że oni kwestionowali zmartwychwstanie w ciele.
Wiele tam było.
Wiele dziwacznych rzeczy tam było. Paweł tłumaczy im jak dzieciom, że ciało i krew te nie odziedziczą królestwa. Cały wykład im robi na temat zmartwychwstania w ciele. Tłumaczy im to wszystko. Bo dlaczego? Dlatego, że oni to podważali. Gdyby to było dla nich oczywiste, nie trzeba by było im tego tłumaczyć. I robić im wykłady na ten temat. Nie trzeba by było im wykłady robić na temat darów duchowych, gdyby tam nie było to źle stosowane. Gdyby nie było fałszywe, gdyby nie było niewłaściwego postępowania, gdyby nie było udochawiania rzeczy. Nie byłoby potrzeba nauki o darach. Bo oni by to rozumieli. Oni tego nie rozumieli. I Paweł robi im konkretne nauczanie. Natomiast tutaj zwraca bardzo wyraźną uwagę na podziały. Z powodu nietrzymania się słowa. Nauk apostolskich, bo Paweł mówi, My jesteśmy sługami. My wam głosiliśmy, dzięki nam uwierzyliście i my jesteśmy sługami. Ale mówię do was jak do cielesnych, bo cielesi jesteście. Dlaczego bardzo ważne, żeby zobaczyć, z czego te podziały wynikały. A teraz, kiedy przejdziemy do rozdziału 11 dalej, to zobaczcie. Wy tedy, kiedy się schodzicie, 20 werset, słuchajcie, były podziały, tak? Wieczerza, Paweł mówi wcześniej, już to studiowaliśmy, 10 rozdział. Od 14 wersetu mówi, ostrzega przed bałwochwalstwem, żeby nie mieć udziału w ucztach, które tam się odbywały na cześć pogańskich bogów, tak? Ale bardzo ważną rzecz tutaj mówi. Od 16 wersetu. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Ponieważ jeden jest chleb, my zaś, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało. Wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. I teraz trzeba zobaczyć, gdzie Paweł mówi o chlebie jako o chlebie, a gdzie używa metafory mówienia o ciele. Bo ponieważ my wszyscy, na przykład jak tutaj siedzimy, nie? Jesteśmy jednym ciałem, no każdy ma swoje. Ale my stanowimy jedno w Chrystusie. I Paweł tu używa sformułowania ciało metaforycznie. Nie dosłownie. Ale mówi, jest jeden chleb. Chleb, który łamiemy, to mówi o chlebie fizycznym. Bo jest jeden chleb, który łamiemy, a wy jesteście podzieleni. A jeden chleb łamiemy, który symbolizuje ciało Jezusa Chrystusa, tak? Ale on jest również społecznością jednego Chrystusa. Chleb jest społecznością Chrystusa, a wy jesteście podzieleni. Czyli wy coś robicie, natomiast wasze stosunki zaprzeczają temu, co wy jak gdyby chcecie pokazać przez to, że łamiecie chleb, który jest społecznością ciała Chrystusowego i kielich, który jest społecznością jego krwi. Czyli to ma wydźwięk duchowy taki, że ma postawa tych osób, ma reprezentować duchowy wymiar, że jest jeden Chrystus, jedna ofiara za wszystkich, jeden chleb i jeden kielich, tak? A oni stanowią jedno w Chrystusie. To jest duchowy wymiar. Bo Paweł nie mówi tutaj o dosłownym ciele, jeden chleb, my stanowimy jedno ciało my. No ale nie jesteśmy fizycznie jednym ciałem. Tu chodzi o jedność w Chrystusie. Patrzcie na Izraela według ciała. Czyż ci, którzy spożywają ofiary, nie są uczestnikami ołtarza? Cóż wtedy chcę powiedzieć? Czy to mięso składane w ofierze bałwanów jest czym więcej niż mięsem? Nie. Ale mówi, wy uczestniczycie w społeczności ciała i krwi, czyli uczestniczycie w duchowej jedności z Bogiem. Dalej pisze, że...
Mogę jeszcze, tak? Przepraszam, jeszcze 17, bo to jest właśnie w tej Gdańskiej inaczej. My bowiem, choć liczni, jesteśmy jednym chlebem, jednym ciałem, bo wszyscy jesteśmy uczestnikami jednego chleba.
Tak.
Tam jest powiedziane, że my jesteśmy jednym chlebem.
Tak. Dlaczego jesteśmy uczestnikami jednego chleba? Bo jeden chleb łamiemy. Rozumiecie? Więc trzeba zobaczyć tutaj, że to ma wymiar duchowy. To nie jest tylko połamanie jednego chleba, bo tak trzeba. Nie. To, że ten chleb jeden łamiemy i wspólnie go spożywamy, to jest wymiar duchowy. To jest obraz naszej jedności w Chrystusie. Jeżeli jesteśmy podzieleni, to tak naprawdę nie możemy łamać jednego chleba, bo to kłamstwo. Ale działa to w odwrotną stronę. Jeżeli jesteśmy jedno, to dlaczego nie łamiemy jednego chleba? Dlaczego to, co jest fizycznie, widocznie, nie przekłada się na duchową, rzeczywistość duchową? I o tym Paweł mówi. I dalej pisze, że Żydzi mieli uczestnictwo w ofiarach z ołtarza. Tak? I dlatego Bóg ich karał za co? Za społeczność, za bałwochwalstwo. A wy, mówi, jeśli będziecie, dalej już mówię tutaj w kontekście, wy to samo robicie. Taka sama postawa, jeżeli uczestniczycie w czymś, co nie jest Boże. I nie mięso jest problemem, ale wymiar duchowy, co za tym wszystkim stoi. Natomiast bardzo ważne, żeby zobaczyć, że Paweł tutaj kładzie nacisk na ich jedność duchową w Chrystusie, która ma wymiar jednego chleba, jednego kielicha. To jest widzialny wymiar. Więc ten jeden chleb i jeden kielich nie jest przypadkowy. Nie jest tylko jakąś, nie wiem, tradycją, czy nie wiem, że ktoś się uczepił. Ale to się przekłada na duchowe rzeczy. A teraz oni byli taką jednością?
No nie.
Nie. Nie, no bo podziały. I dlatego Paweł w 11 pisze, powstają podziały między wami po części temu wierzę. Zresztą muszą nawet być te herezje, aby wyszło na jaw, którzy są wypróbowani. Wy tedy, gdy się schodzicie w zborze, nie spożywacie w sposób należyty wieczerzy pańskiej. A jak jest w Gdańskiej?
Gdy się więc zbieracie, nie jest to spożywanie wieczerzy pańskiej.
Wy się teraz spotykacie, mówi, na jedzeniu, ale to nie jest wieczerza. To, co wy robicie, to nie jest wieczerza. A oni się spotykali, żeby również dzielić ten chleb i pić wino. Nie jedli przy okazji, tak? Ale Paweł mówi, wy może uważacie, że to jest wieczerza, ale to nie jest wieczerza. Dlaczego to nie jest wieczerza? Zobaczcie.
A to jest zupełnie inaczej, bo to jest niespożywany w sposób należyty. Czyli jest to wieczerza, ale nie należycie spożywana.
Nie. To jest napisane w Gdańskiej, że to nie jest to, co wy jecie tam, ten posiłek, który wy macie, to nie jest wieczerza.
Pańska.
Pańska. To jest wieczerza, ale nie pańska. Dlaczego?
Każdego wybiera się niezwłocznie do spożycia własnej wieczerzy i skutek jest taki, że jedno jest głodne, a drugi pije.
A Paweł co wcześniej pisze? Ile chlebu kłamać?
Jeden.
Najedzcie się, okej. Okay. Ale wieczerza to jest chleb i wino. I co jeszcze? Jaka jedność?
Duchowa.
Duchowa, w sercach. Brak podziałów między wami, kiedy się spotykacie. Tak? Każdy zabiera się niezwłocznie ze spożycia własnej wieczerzy. Własnej, już nie mówię o pańskiej.
Sam
to jest twoja wieczerza. Po naszemu kolacja. Dlaczego? Skutek jest taki, że jeden jest głodny, a drugi pijany. I teraz Paweł dalej mówi, jeżeli tak ma wyglądać wasze wieczerzanie, to czy nie macie domów, aby jeść i pić? Albo czy zborem Bożym gardzicie i poniewieracie tymi, którzy nic nie mają? Co mam wam powiedzieć? Czy mam was pochwalić? Nie, za to was nie pochwalam. Czyli co dodatkowo było tak, że byli różni ludzie o różnym statusie materialnym. Jedni mieli więcej, drudzy mniej. Mieli przyjść i wszyscy razem, żeby wszyscy byli najedzeni, żeby nikt nie był głodny, a nikt nie był pijany. Efekt był taki, że każdy przychodził z tym przysłowiowym, tak naprawdę, koszyczkiem własnym i jedni nic nie mieli, a drudzy byli objedzeni.
Nie dzielili się ze sobą.
To nie jest wieczerza pańska. To jest wasza wieczerza. To jest każdy swoje odjada. I mówi, nie mogę was za to pochwalić. Dlaczego? Bo mówi, to jest pogardzanie wierzącymi, z którymi jesteście jednym ciałem. Nie fizycznie, duchowo, w Chrystusie. Pogardzacie jedni drugimi. Widać tak. Najwidoczniej. Najwidoczniej. Nie zachowywali umiaru.
Taka kultura była.
Nie zachowywali umiaru w piciu wina. Kiedyś wino było bardziej popularne trunkiem jak dzisiaj. Też trzeba na to spojrzeć troszeczkę z innej perspektywy.
Ale też gdybyśmy sobie to wyobrażali tak jakby dzisiaj, no to nie jeden przyniósłby koszyk, w którym byłaby ćwiartka, tak?
Nie, połówka.
Na obiad. Albo połówka, no.
Dzisiaj są sewenapy, Coca-Cola.
Co jest ważne, słuchajcie. Ważne jest, żeby zobaczyć, że Paweł taką postawę utożsamia z poniewieraniem i pogardzaniem tymi braćmi i siostrami, którzy nic nie mają. To jest postawa samolubna. A wy mówicie, nie tak. Nie tego was uczyłem. I dalej mówi tak, albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem. Że Jezus tej nocy, kiedy był wydany, wziął chleb i co zrobił? Podziękowawszy, złamał i rzekł komu? Jednemu czy sam zjadł? Wszystkim dał. Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Czyli uczniowie mieli rozdzielić chleb między siebie.
Jeden chleb.
Jeden chleb. I co jest ważne, wszyscy mieli to rozdzielić. Tak? Romek pisze, że w standardzie żywnościowym Francji jest woda z winem. Tak, tak. Zależy, ile wina do obiadu ktoś w siebie wmusić musi. Tak, ale słuchajcie.
Jesteś pewna?
Co mówisz?
Nie, bo czy tu chodzi fizycznie o jeden chleb? Fizycznie.
Czyli trzeba tak duży jeden bochen, żeby wystarczyło na 50 osób?
Więc
słuchajcie. A dlaczego od razu mówicie na 50 osób albo na 500?
A skąd wiecie, ile było tych osób tam?
No nie wiemy właśnie.
No to czytamy, co jest napisane.
To czytamy,
bo
jest jedno napisane.
Chlebie, tak?
Widocznie.
Czyż chleb, który łamiemy? Ponieważ jeden jest chleb. Czytajcie jeszcze raz 16 werset 10 rozdziału. No, wracamy. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy. Czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy. Czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? I każdy może powiedzieć, no to każdy łamał swój chleb. Ale Paweł dalej mówi, ponieważ jest jeden chleb. A my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało. Paweł kontynuuje myśl. Chleb, który łamiemy. I każdy powie, no dobrze, chleb, ale może to być liczba mnoga. Ale Paweł dalej mówi, jest jeden chleb. A my... Tak, ale Paweł dalej mówi, kontynuuje zdanie, ponieważ jest jeden chleb, a my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało, wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Więc widać było co innego, a duchowo było co innego. Tak, Romku, to też jest aspekt. Ja tu widzę zrzutkę tego, kto ma i równomierne spożywanie. Tak. Natomiast w czasie tej kolacji miało miejsce łamanie chleba i picie wina. Jako pamiątki wieczerzy. I wtedy łamano jeden chleb i pito z jednego kielicha. Dlaczego? Bo wracamy do rozdziału 11. Paweł mówi tak. Ja przejąłem od Pana. Czyli kto poinformował Pawła o tym, jak wyglądała ostatnia wieczerza Pana Jezusa?
Jezus. Sam Jezus.
Sam Jezus osobiście. On mówi, Paweł nie był tam. Nie był na wieczerzy Paweł, absolutnie. Kiedy Jezus rozdzielał chleb między uczniów, 11, bo Judasza już nie było tam, to Pawła tam nie było. Ale Jezus osobiście Pawła poinstruował i Paweł mówi tak, ja przyjąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Jezus tej nocy, kiedy był wydany, wziął chleb. Podziękowawszy, złamał i rzekł, bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane. To czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy mówiąc, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Czyli Paweł mówi tak, jeden chleb, wy jesteście jednym ciałem, tak? Kiedy się spotykacie, każdy je swoje, nie macie takiego wspólnego jedzenia, ani nie macie wspólnego dzielenia się. A mówi, a ja przyjąłem od Pana. I teraz jeszcze jest świadectwo Pana, nie tylko Pawła. I Pan mówi, wziął chleb, potem wziął kielich i dał uczniom. I Paweł dalej mówi tak, 26. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, i z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. To nie chodzi o to, że oni pili z tego kielicha, co Jezus, tylko z tego kielicha, czyli jednego kielicha i z jednego chleba. Bo tamten chleb, który Pan Jezus złamał, mówi, bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Tak? Za was wydane. Czyli ten chleb symbolizował ciało Jezusa Chrystusa, a wino w kielichu jego krew. A kielich nowe przymierze we krwi. Ile jest przymierzy? No to jak może być 10 kieliszków? Skoro przymierze jest jedno w Chrystusie. Chrystus jest jeden, ciało jest jedno, raz przelana krew. I Paweł mówi, ja przyjąłem to od Pana. I dalej mówi, albowiem ilekroć chlepiecie i z kielicha pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie.
No właśnie, co to, jak to rozumieć?
No aż tam
przyjdzie. Aż do przyjścia Pana.
Do przyjścia Pana.
Tak. Śmierć pańską zwiastujecie, śmierć. Aż do Pana przyjścia, aż do wtórnego przyjścia, aż do podchwycenia Kościoła. W skrócie mówiąc. Dotąd, póki jesteśmy na ziemi i żyjemy, to wierzący, jedni odchodzą, ale kolejni mają spożywać wieczerze aż do momentu, kiedy Pan przyjdzie i zabierze.
A zwiastowanie to jest?
Zwiastowanie śmierci pańskiej. Chrystus umarł.
Pokazujecie.
Za grzechy. I teraz ci, którzy spożywają wieczerze, czyli łamią się tym chlebem i piją to wino, zwiastują śmierć pańską. Dlaczego? Bo ten chleb symbolizuje ciało Jezusa, wydane za grzechy, a wino symbolizuje krew przelaną, jako ofiary. Studiowaliśmy list do Hebrajczyków, to wiemy. Tak? I to, te świadectwo ma się odbywać do momentu, aż Chrystus przyjdzie i zabierze swoich. Bo oni ogłaszają innym, co zrobił Chrystus.
Wiecie co, ja to tak błędnie rozumiałam. Śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Czy aż przyjdzie śmierć pańska? Bez sensu.
Co jest bardzo ważne, słuchajcie. Kiedy ta wieczerza jest zwiastowaniem śmierci pańskiej? Za kogo? Dlaczego tylko wy zwiastujecie śmierć pańską? Bo co Jezus za was?
Umarł.
Ale wy zwiastujecie śmierć pańską w jakiej postawie? Czego u nich brakowało?
Jedności.
Jak oni mogli zwiastować właściwie śmierć pańską, skoro były podziały między nimi? To było bluźnierstwo. To była obraza tego, co Jezus zrobił, bo Jezus za wszystkich umarł, a wy jesteście jednym ciałem. Za wszystkich, to znaczy za tych, którzy są wierzący. Oni mają być jedność, to nie są indywidualności. Oni stanowią jedno ciało. Rozumiecie? I to było zaprzeczenie. Paweł mówi, nie pochwalam was za to. W dodatku, że Jezus mi przekazał coś zupełnie innego, co tu u was widać. I teraz przechodzi dalej, zobaczcie. Kontynuuje myśl. Dalej jest co? Przeto.
Ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej.
Dalej.
Możemy jeszcze się zatrzymać, zanim przejdziemy do tego kolejnego. Jeszcze sprawa właśnie tego jednego chleba i jednego kielicha. Zobaczcie, jak jest w zborach, tak? Byliśmy, czy są takie zbory, to powiedzcie mi, jak jest ileś chlebów i ileś kielichów albo kieliszków, bo to już jest różnie, tak? Z czego to wynika? Z tekstu biblijnego?
Nie, z potrzeby ilości osób.
Ale też tak właśnie sobie pomyślałam w tym momencie, że czy mając tak dużą ilość osób, jak na przykład na Kujawskim, czy my jesteśmy w stanie być jednością?
Ale to jest, Ela, to jest właśnie temat bardzo
organizacyjny.
Bardzo złożony.
Ale jest kwestia organizacyjna.
Ja chcę zwrócić uwagę tylko na to, że tam, gdzie się pojawia potrzeba wielu chlebów, wielu kieliszków, to absolutnie to nie wynika z Biblii, bo Biblia nie daje takiego prawa, żeby tak robić. Tylko to wynika z potrzeb już organizacyjnych. I ktoś powie, nie ma problemu. Ale jeśli ktoś mówi, nie ma problemu, to najwyraźniej niedokładnie przeanalizował to miejsce i nie rozumie znaczenia, dlaczego jeden kielich i dlaczego jeden chleb. Dlaczego to jest takie ważne? Nie, po prostu nie rozumie, albo rozumie, ale przedkłada potrzeby organizacyjne ponad to, co jest napisane w Biblii. Czy to jest dobrze? Oczywiście jest to źle. I niewłaściwie.
Ważne jest, słuchajcie, żeby jedną rzecz zrozumieć. Zaraz przejdziemy dalej. Już widzicie kontekst, w czym był problem. W braku jedności. Pogardzanie jedni drugimi. Dlaczego? Bo te podziały, które były między nimi, ja Pawłowy, Kefasowy, przenosiły się na co?
Na relacje.
Na relacje między ludźmi. Oni nie byli jedno. A jak to najlepiej widać? Że ty będziesz siedział tam, a ja tu. Tak to się przejawiało widzialnie. Nie musieli ze sobą rozmawiać.
Ja to ty będziesz myślał.
Oni ze sobą jeść nawet nie chcieli wspólnie, rozumiecie? To był grzech. To był grzech. Brak jedności.
Formalnie.
Brak jedności przejawił się konkretnie w konkretnych czynach. Bo to, co było u nich w sercu, zostało uwidocznione w tym, co oni zaczęli robić. I teraz zaprzeczeniem wieczerzy było to, postawa ich, w jakiej do niej przystępowali. I zobaczcie, co jest dalej. Ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i takich niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Albowiem kto jej pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny jej pije. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło. W kontekście tego, co rozważyliśmy, co to znaczy niegodne spożywanie wieczerzy?
Brak jedności.
Brak jedności. Brak posłuszeństwa Słowu Bożemu, nauczaniu apostolskiemu.
Radzenie, poniewieranie.
Otwórzcie piąty rozdział. Tak? Zgadza się, no bo to tak jest, że po prostu higiena jest ważniejsza, to, że ja się brzydzę po kimś. No nie wiem, po sobie się brzydzisz? No nie, po sobie się nie brzydzę, nie? No to o co ci chodzi? Przecież to jest jedność, to albo, no, rozumiecie? Czasami jest tak, że po prostu praktyka, życie, to co ludzie mówią, pokazuje, jaką mają jedność z innymi. To jest jedność, która jest fikcją tak naprawdę. I teraz zobaczcie, Paweł w piątym rozdziale listu do Koryntian mówi o tym, który grzeszył w zborze, tak? I mówi tak, a wy, mówi, przyjęliście go, jeszcze poklepali.
Tak jest
napisane.
No, dwa. Drugi werset mówi.
Zbili się w pychę, zamiast się raczej zasmucić, wykluczyć spośród siebie tego, to takiego uczynku się.
Oni nie widzieli problemu w tym człowieku. Absolutnie nie widzieli w tym problemu. A Paweł mówi tak, nie macie się czym chlubić. Czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? Odrobina kwasu to jest ten grzesznik. A wy cały zaczyn. I teraz usuńcie stary kwas, abyście stali się nowym zaczynem. Czyli nie mówi tu o fizycznym zaczynie i fizycznym kwasie. To jest metafora na ich społeczność. Grzesznik jest za kwasem, ci, którzy są bez grzechu, są czyści. Albowiem na waszą Wielkanoc, jak jest napisane, w Gdańskiej jest tej nowej chyba napisane prawidłowo.
Siódmy werset.
Chrystus bowiem, nasza Pascha, został ofiarowany za nas.
O, to jest prawidłowe przełożenie. Nie na waszą Paschę, to nie na jakieś święto, tylko Chrystus jest Paschą.
No on jest.
Bo Pascha to się odnosi do święta żydowskiego, ale również równoważna nazwa tego święta to jest Przaśniki. Natomiast Pascha to było złożenie ofiary z baranka. Baranek był Paschą. I to był tylko pewien moment, tylko tę noc, wieczór pierwszy, w którym ofiarowywano baranka, a całe święto nazywało się Świętem Przaśników. Ale popularnie było zwane Paschą. I Paweł tu bardzo, bo Paweł jest specjalistą od zakonu. On mówi, Chrystus jest waszą Paschą.
A nie, na święto Paschy?
Został ofiarowany Chrystus. On jest waszą Paschą. A Pascha to jest ofiara. On jest waszą Paschą, dlatego, bo on jako wasza Pascha został ofiarowany. Chrystus Pascha został ofiarowany. To wy macie być czyści. Tak jak w Izraelu święto przaśników. Było metaforą, odzwierciedleniem prawdy o Chrystusie. Ten baranek, Jan mówi co? To jest baranek Boży, który gładzi grzech świata. Tam miał być usunięty jaki kwas z domu?
Fizycznie.
Fizyczny kwas. Był zabijany jaki baranek?
Fizyczny.
Fizyczny. I to było święto Paschy. Pascha żydowska dotyczyła kwasu, dotyczyła baranka. Nie można było nic innego zabić. Baranek albo koziołek. I to było również na pamiątkę wyjścia z Egiptu. Ale również symbolem na Chrystusa. A tutaj mówi, że usuńcie kwas pośród siebie, abyście byli przaśni. I mówi tak dalej, 8 werset. Obchodźmy więc święto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i przewrotności. Stary kwas to jaki był kwas wcześniej? Stary kwas, czyli grzech. Grzech, ten grzesznik, tak? Nie obchodźcie święta w starym kwasie i dodatkowo mówi, że jest jeszcze kwas złości i przewrotności. Lecz w przaśnikach jaki jest kwas i jakie są przaśniki? Literalne, czy to jest metafora na czystość życia?
To jest metafora.
Więc Paschą Jezus to nie był rzeczywisty baranek. To był człowiek, wcielony Bóg, który umarł za grzeszników. Więc prawdziwym... Paweł tu mówi o Chrystusie, który jest Paschą, i o czystości związanej z usunięciem kwasu z serca, grzechu. I usunięcia grzesznika spośród nich, który się nie chce opamiętać. I mówi, obchodźcie święto. Jakie święto?
Jakie święto?
Czego świętowanie? Tu jest, w tym miejscu. Czego świętowanie? Jak myślicie?
A może tego, co było napisane w 7, że Chrystus został ofiarowany jakąś.
Otwórzcie werset 11, rozdział 11, 26 werset.
Ale powiem, ilekroć ten chleb jecie z kielicha, tego pijecie, świeć pańską zwiastujecie.
Bo co ona symbolizuje?
Śmierć.
Paschę, którą był Chrystus. I tak jak Żydzi ofiarowali baranka i mieli usunąć literalny kwas, tak wierzący w Mesjasza teraz, pod Nowym Przymierzem, nie muszą usuwać literalnego kwasu z domu, bo Paweł o tym nie wspomina w ogóle. Paweł mówi o usunięciu kwasu ze środka i mówi o Chrystusie, a nie o baranku literalnym. Więc święto odnosi się do Chrystusa i kwasu, który należy usunąć. I do chleba i wina.
Czyli też chodzi o usuwanie właśnie tych zatwardziałych grzeszników spośród siebie, tak. No bo to jest do tego też nawiązanie. Tak. Bo oni też są tym starym kwasem, złym kwasem, który trzeba usunąć. Ale właśnie, bo teraz to sobie pomyślamy, tak jak Żydzi usuwali fizycznie, był dom, i w domu już nie mogło być tego kwasu, trzeba by było usunąć. Tak samo nie usuwa się człowieka, tak jak wielokrotnie rozmawialiśmy, z listy, a on dalej jest. Tylko po prostu, słuchaj, dopóki grzeszysz, to grzesz. Ale z nami spotykać się nie możesz, dopóki nie... Tak, bo nie mamy z tobą społeczności, gdy ty trwasz w grzechu pomimo napomnień.
Ważne, żeby nie tak to się o jakim święcie jest mowa w tym wszystkim. A świętem jest wieczerza. W kontekście listu do Koryntian wieczerza.
Uzwiastowanie tej śmierci chrześcijańskiej, kiedy robimy to podczas wieczerzy.
Pierwsi chrześcijanie, pierwsi wierzący, obchodzili Paschę razem z Żydami wierzącymi. Obchodzili. To jest fakt historyczny, bo często jest tutaj używane, że to chodzi o Paschę żydowską. W tym miejscu, w 5 rozdziale. Te święto to Pascha żydowska. Więc ja nie kwestionuję faktów historycznych. Jak najbardziej. Świętowano Paschę z Żydami. Okej. Natomiast problem polega na tym, że ci Żydzi, którzy świętowali już Paschę po zburzeniu Jerozolimy, nie świętowali tak, jak mówiło Słowo. Bo Pismo mówiło o innej formie. Trzeba było pójść do Jerozolimy, zajść do świątyni, ofiarować baranka. Na te święto należało przyjść. Czyli oni świętowali Paschę, ale to już nie było zgodnie z pismem. Dlaczego? No bo nie było świątyni. Natomiast co jest ważne? Tak ja rozumiem i tak mnie przekonuje Słowo Boże. Paweł w tym miejscu nie mówi o Pasze żydowskiej, bo Paweł znał pisma i wiedział, jak trzeba Paschę obchodzić. A ostatnią rzeczą, którą można było zarzucić Pawłowi, to to, że on łamał zakon Mojżesza. Nikt nigdy Pawłowi
nie zachęcał do tego.
Albo zachęcał do tego. I Paweł wielokrotnie w dziejach, pamiętacie co mówił? Nigdy nie zgrzeszyłem przeciwko ojczystemu prawu. Nigdy. On doskonale wiedział, co
nie robi. Możecie mi nic zarzucić.
Nie możecie mi nic zarzucić. Przecież to jest jawne zarzucanie Pawłowi herezji. Paweł, co ty opowiadasz? Ja to tak Pascha nie wygląda. Czemu ty mówisz o kwasie duchowym, jak tu jest
trzeba
zrobić? Rozumiecie? Dlaczego? To jest bardzo ważne. Dlatego Paweł mówi do wierzących, którzy wspólnie się spotykali, nie mieli jedności, a spotykali się na łamaniu chleba i piciu wina. I dla nich to była wielka uroczystość. Dlaczego? Bo to jest zwiastowali śmierci pańskiej, aż przyjdzie.
Aż przyjdzie Pan.
I to jest, miało być przejawem ich jedności. A nie było. Czyli oni robili coś, czego w życiu nie przestrzegali. To był grzech. I Paweł wyraźnie mówi, to jest niegodne spożywanie wieczerzy. To nie jest wieczerza w ogóle. Więc jeżeli ktoś by jadł chleb i pił z kielicha, niegodnie będzie winien ciała i krwi. Oni się spotykali, oni łamali, ale to było zaprzeczeniem tego, co było w ich sercach. I Paweł mówi, jeżeli wy w takiej postawie serca to robicie, to jesteście winni ciała i krwi. Dlaczego są winni ciała i krwi? Bo Chrystus umarł za frakcję? Czy Paweł został ukrzyżowany? Czy Paweł mówi za was umarł? Nie, Chrystus. Chrystus jest jeden, a wy w nim jesteście jedno. Więc wy będziecie winni ciała i krwi pańskiej, bo Jezus za wasze podziały nie umierał. I dalej, niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije, doświadczając siebie. Sprawdź, czy nie jesteś podzielony z kimś. To nie ma tylko wymiaru, że ja jestem w grzechu, ja mam Jezusa przeprosić, już jak Jezusa przeprosiłem, to jest wszystko okej. Okay. A nie, nie, nie. To ma wymiar relacji z Bogiem, jak najbardziej, ale również relacji z innymi wierzącymi.
Wszystkimi w danej społeczności.
Tak, bo często się mówi tak, mogą być kieliszki, bo tu chodzi o pojednanie z Bogiem. Jak z Bogiem jesteś pojednany, to możesz z kieliszków. No nie. To jest tylko jeden z elementów wieczerzy. Bo inny to jest jedność wierzących, a ona jest uwidoczniona w pewien sposób. Relacja z Bogiem, pojednanie to jest jedno, ale społeczność z wierzącymi, z którymi razem siedzę, to jest drugie. Jedno jest ważne i drugie jest ważne. Ponieważ Paweł wskazuje nie na podziały w stosunku do Boga, a w podziały w stosunku do siebie. A to się przekłada na bunt przeciwko Bogu. Bo Paweł mówi, wy jesteście cielesi. Uważacie się za duchowych, ale jesteście cielesi. Zobaczcie dalej. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije. Czyli tak, ktoś by mógł powiedzieć co? No dobra, jak wyjdzie, tak wyjdzie. No Pan Jezus miłosierny wybaczy. Nie. Jest własny sąd, na własną odpowiedzialność. Paweł mówi, ale widać to między wami nawet, bo jest wielu chorych, słabych, a niemało zostało. I nie chodzi o sen na noc, tylko o śmierć. Więc to, co u was się dzieje, to zobaczcie. Wy nawet popatrzcie na siebie. Zobaczcie, że ilu ludzi to pokazuje, że jest między nimi niemało chorych, słabych, a wielu umierało. Czyli Bóg robił porządek tam. I Paweł mówi, zobaczcie, to się dzieje u was. Więc były problemy z chorobami tam z tego powodu. Dlaczego? Bo oni trwali w braku jednomyślności. Trwali. To było trwałe. A się spotykali i łamali się chlebem. i pili kielich. I Paweł mówi, bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, to znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy ze światem nie byli potępieni. Teraz co tu mówi apostoł Paweł? Jeżeli wy byście sami siebie rozsądzili i sami zrobili porządek między sobą, to Pan by nie musiał was karać za to. Czyli co Paweł mówi? Jeśli naprawicie to, to Bóg nie będzie już was karał. Nie będziecie z tego powodu chorować,
słabi
być i umierać. Nie w ogóle nie będziecie umierać, ale z tego powodu. Paweł mówi, u was problemy zdrowotne, co po niektórych są właśnie z tego powodu. A jeśli wy sami siebie będziecie rozsądzać, to już nie będziecie mieli z tego powodu problemy. I nie chodzi o to, że Paweł tu głosi prosperitę, że nie będzie w ogóle chory. Nie, nie. Z tego powodu. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje. Tylko zobaczcie. Mówi, jeśli wy sami to załatwicie,
to, po co nie,
to nie będziecie musieli mieć problemów fizycznych. Albo nie umrzecie w taki sposób. Ale jak Pan się za was weźmie, to Pan się bierze kiedy? Bo wy sami siebie nie osądzacie. Dlatego się Pan za was wziął. A Pan się za was bierze nie dlatego, że taki mściwy i zły, tylko że jesteście
wychowywani.
Żebyście ze światem nie byli potępieni. Oni nie odrzucili Jezusa, ale oni nim gardzili przez swoje złe postępowanie. To jest różnica. Odrzucić Jezusa, a być mu nieposłusznym. Winnym być ciała i krwi pańskiej. Oni trwali w uporze nieposłuszeństwa. I Paweł mówi, zobaczcie, Pan się za was bierze.
A zobaczcie to, co mówiłem dzisiaj na początku w kwestii Hunter Wilkinsona. Właśnie jakby to też ma swoje takie potwierdzenie, że mogły być takie przypadki, gdzie Bóg komuś przerywa życie, żeby ten człowiek nie został potępiony wraz ze światem. Tutaj jest prosto o tym napisane, nie? Takie przypadki były. Mogły być.
I teraz, co jest ważne, podsumowanie. Asia, przeczytaj dwa wersety, 33-34.
A tak, bracia moi, gdy się schodzicie, aby jeść, czekajcie jedni na drugich. Jeśli kto głodny, niech je w domu, abyście się na sąd nie schodzili. A zarządzenie co do pozostałych spraw wydam, gdy przyjdę.
Więc co Paweł mówi? O jakim niegodnym spożywaniu chodzi? On puentuje tutaj.
Czekajcie jedni na drugich.
Czekajcie jedni na drugich i będzie godnie. Dzielcie się jedni z drugimi.
A jeśli ktoś jest głodny, niech w domu się.
A jak kto głodny i nie może czekać, to się najedz w domu tam, żebyś mógł cierpliwie poczekać. Mhm. Czyli niegodne spożywanie wieczerzy w kontekście, to co to jest, jak myślicie?
Brak jedności.
Brak jedności.
Brak jedności,
a przejawiał się on czym?
Że każdy sobie.
Że każdy sobie.
Nie czekali jeden na drugiego. A Paweł mówi, zacznijcie co? Jeść godnie. Wspólnie czekajcie jedni na drugich i pojednajcie się między sobą.
To jest tworzenie fikcji, że jesteśmy, schodzimy się razem i tak dalej, ale wszystkie te rzeczy, które są napisane, świadczą o tym, że to nie jest prawda. Nie macie jedności, gardzicie jedni drugimi.
Grzeszników macie pośród siebie.
Grzeszników macie pośród
siebie. I teraz. Tutaj chodzi o godne i niegodne. Wiele rzeczy można tutaj, to się podciąga. Nie wiem, pod grzech jakiś, czy nie wiem, no różne rzeczy.
Pod jeszcze, ja też się często nad tym zastanawiałam, że przyjdzie osoba niewierząca i będzie jadła, oj, ona niegodnie, bo ona nie jest wierząca. Ale teraz widzę, że w ogóle tu nie ma o tym mowy.
Mowa.
Zupełnie nie ma mowy o osobach niewierzących. Tu jest wszystko do wierzących.
Tak.
Czyli, zobaczcie, jeszcze jedną rzecz.
Że są tylko wierzący.
Tak, ale co się dzieje, kiedy ktoś jest grzesznikiem, wiadomo o jego grzechu, a dopuszcza się go do społeczności, a tym samym do wieczerzy. Paweł mówi, usuńcie kwas, bo wy macie być przaśni. Tak? Wspomina o tym, że trzeba usunąć grzesznika, żeby być przaśnym. Bo pascha wasza to jest Chrystus za was ofiarowany, więc wy myślicie być przaśni. Mówi o ich posłuszeństwie. Tutaj mówi o kacerstwach, żeby ci, którzy są wypróbowani, czyli tacy, którzy właściwe podejście do tego mają. Ale w tym miejscu konkretnym mówi, że nie ma między wami jedności. Więc tu jest mowa o jedności. To nie zmienia faktu, że trzeba grzesznika usunąć, że nie powinno się go dopuszczać po pierwsze do społeczności, a nie mówiąc o tym już do wieczerzy. Bo jeśli on nie będzie na społeczności, to i do wieczerzy nie będzie miał dostępu. Ale wy zakwaszacie siebie, a to, że tolerujecie grzesznika, efektem są podziały, nie żyjecie zgodnie z wolą Bożą i przez to to się uwidacznia w wieczerzy. Rozumiecie? To są naczynia połączone. Jedno wynika z drugiego.
Ja tu widzę taką jedną bardzo ważną rzecz, że bardzo często jest tak, ja sam tak nieraz podchodziłem do tego, że spożywanie wieczerzy, czyli wzięcie tego chleba i napicie się wina, to jest moja indywidualna sprawa między mną i Bogiem, a tą indywidualną sprawę no, robimy wszyscy, ale jakby każdy z osobna z Bogiem. A teraz widać, że to nie o to chodzi.
Nie do dziś tak myślałam.
Że tu chodzi właśnie o to...
Sama siebie osądzam.
Że tu chodzi właśnie o to w kontekście całej... Zdecydowanie bardziej chodzi w kontekście całej społeczności, jak ona wygląda. Oczywiście, ale to są rzeczy takie... Jeżeli ty trwasz grzech, no to w ogóle cię nie powinno nie być na tej społeczności, tak? Bo już dawno taki człowiek powinien zostać właśnie wyłączony. Ale że bardziej tu chodzi właśnie o całą społeczność, nacisk jest na całą społeczność i na to wszystko, niż na moje jakiś indywidualny rodzaj jakiegoś sakramentu.
Ważne, to właśnie ważne, co teraz mówisz. Dlatego, że bardzo często jest tak interpretowane, że to jest indywidualna relacja. Każdy indywidualnie spożywa wieczerze i to jest jego indywidualna relacja z Panem. Nic bardziej błędnego.
Indywidualne kieliszki.
Ale tak
to jest grupa, która ma relację z Panem. Albo są grupą, albo to nie jest wieczerza. Albo to nie jest wieczerza. Albo są razem, albo to nie jest wieczerza. Dwóch? Dobrze. Trzech? Dobrze. Dziesięciu? Dobrze. Ale zawsze razem. Albo to nie jest wieczerza. To mówi Paweł. Dlaczego? Dlatego, że mówi, zobaczcie, wcześniej usuńcie kwas, abyście byli przaści, żebyście święto mogli obchodzić w przaśnikach szczerości i prawdy. A jeśli wy nie obchodzicie prawdy... Czyli ich postawa, oni obchodzili w szczerości i prawdzie? Nie. Dlaczego? Bo były podziały między wami. Czego one były skutkiem? Tego, że tolerowali grzech zboże. Czyli tak, zaczęło się od tolerancji dla grzechu, podziału, braku jednomyślności, przełożyło się na to, że nie są jednym chlebem. Metaforycznie ujmując sprawę. Są podzieleni. I niegodnie spożywają wieczerze. Więc niegodne spożywanie wieczerzy to jest spożywanie wieczerzy, kiedy nie ma jednomyślności, jedności zdania i myśli między wierzącymi. Kiedy są właśnie kłótnie nieporozumienia. Kiedy są frakcje, wtedy to nie jest wieczerza. I nieważne, czy ktoś się naje, czy będzie czekał, czy nie. To inaczej się przejawi. U nich się przejawiało tak, że kiedy się spotkali, nie chcieli razem jeść. Tak się to u nich przejawiło, widzialnie. Niegodne spożywanie wieczerzy, nie w jednomyślności. Dlatego, że ty nie jesteś indywiduum, indywidualista. Tutaj Pan Jezus z tobą się liczy i ciebie zbawił. To prawda. Ale ty stanowisz część całości. I nie chce być inaczej. Tak jak Izrael był narodem i robiło się porządki w narodzie, a nie jedno plemię, my to dobrze, a reszta ich... Nie, wy razem jesteście. Wy jeden za drugiego odpowiadacie.
Zobaczcie, wieczerza ma być przejawem tego, co jest między nami, a nie próbą naprawienia złych rzeczy, które są między nami. Bardzo często, ja ze Smówkiem o tym mówię, przez dłuższy czas też wieczerza, gdzie ja byłem tak w zborach, to w ten sposób wyglądało. To była często próba taka, no, na co dzień to są podziały wśród nas, ale to się spotkamy tak raz na jakiś czas, a szczególnie jeszcze przed Wielkanocą i będzie fajnie, ale to nie załatwia sprawy. To jest właśnie niegodne spożywanie wieczerzy.
I teraz strasznie. Podsumujmy to wszystko, co powiedzieliśmy. Co to jest w ogóle wieczerza?
Zwiastowanie śmierci pańskiej.
Wieczerza pańska, co to jest?
Zwiastowanie.
Bo wieczerza to kolacja.
Wieczerza pańska, co to jest? Dobrze. co to jest wieczerza pańska?
Zwiastowanie śmierci.
Jak ono widzialnie jest? Jak
dzielenie
jest?
Chleba i
jednego chleba,
picie wina.
Picie z jednego kielicha.
Która są symbolami.
Symbolami. Co przez to pokazujemy?
Że jesteśmy jedno. I to samo dla nas ta śmierć znaczy.
Przypominamy, co to czyni na małą pamiątkę. Przypominamy,
czyli co Chrystus zrobił dla nas. Nie tak. Dla mnie, a dla nas. Nasza Pascha, Paweł mówi, a nie moja, twoja, twoja. Nasza Pascha. Nasza. Bo my jesteśmy w Chrystusie. My. Ilu nas jest? I wszędzie, gdzie się ludzie spotykają, wierzący, to ilu nas jest? My. Cały czas my. Dlatego mamy mieć staranie o siebie. Jeśli ktoś tego nie rozumie, to jest taki indywidualista, to co ty mi będziesz mówił? Ale to tylko dlatego, że on kompletnie nie ma pojęcia, czym jest społeczność. I czym jest wieczerza. Nie rozumie kompletnie tego. I będzie się buntował. Ale dlaczego? Bo nie zna słowa. Bo to nie tylko relacja z Bogiem, indywidualnej jednostki, ale to jest relacja nas. Bo jeśli ty jako indywidualna jednostka podchodzisz, to ty wtedy niegodnie spożywasz wieczerzę. Bo ty zapominasz o pozostałych. Tylko ty i Bóg. A kim ty jesteś? Czyli wieczerza pokazuje relację z kim? Między wierzącymi
i Bogiem.
Bogiem, tak. I jakie to jest niegodne spożywanie wieczerzy? No.
W widoczny sposób nie ma jedności. To był przykład nieczekania jedni na drugich, prawda? Ale wiemy, że mogą być inne widzialne przykłady, gdzie jedności nie ma. Nie tylko takie, myślę, że też. No, jak nie ma jedności, no to jest niegodne spożywanie wieczerzy razem.
Nagle się to może pojawić? Takie niegodne spożywanie wieczerzy się nagle pojawia?
Nie,
to jest proces. Proces tolerancji grzechu w zgromadzeniu. Dlatego, że wtedy są frakcje. Jeden jest po jego stronie, a drugi nie. Ten tak. Dlaczego? Bo on zakwasza was. Zakwasza. I to się odbija na wszystkich.
Świętujemy jako grzesznicy, czy jako bezgrzeszni? No, bardzo ważne pytanie.
Piąty rozdział.
Słuchajcie, to jest ważne pytanie. Ja mówię teraz w kontekście, bo nie wiem, żeby być dobrze zrozumiane, w kontekście w ogóle, że jesteśmy kim?
Grzesznikami.
Bo mamy odchodzić, tak, w prześnikach szczerości, prawda, ale cały czas jesteśmy grzesznikami. Nie odchodzimy ja jako
Chyba jak gdyby zahaczasz o taki temat, że oj, zgrzeszyłem, to nie przestało
tak,
dotyczyć.
Ale słuchajcie,
nie tylko o ten temat, tylko też w kontekście Kościoła Rzymskiego, gdzie ty masz iść najpierw do spowiedzi
i
po prostu być bez grzechu, tak? No ewentualnie tam się dopuszcza jakieś lekkie grzechy. No, ja całe życie przyjmowałem ciało Chrystusa i tak myślałem, aha, to ja mam mieć te grzechy przebaczone, żeby to ciało Chrystusa godnie weszło w mój przewód pokarmowy. Nie? Zobaczcie, jakie absurdy.
Zobacz, skąd się bierze później. Oto my bardzo źle rozumiałam.
Wróćmy do rozdziału 5, wersetu 7. Proszę przeczytać w Gdańskiej jeszcze. 7 werset.
W 5, tak?
Tak, 5-7.
Usuńcie więc stary zakwas, abyście byli nowym ciastem, jako że jesteście przaśni. Chrystus bowiem, nasza Pascha, został ofiarowany za nas.
Jacy są?
Przaśni.
Oni są przaśni. Dlaczego?
Bo Chrystus bowiem.
Bo Chrystus został za nich ofiarowany. Chrystus oczyścił ich z grzechu. Oni są przaśni. Tylko, że kwas ich zakwasza, ale oni są przaśni. Jak usuną kwas, to dalej będą przaśni. Tylko ten kwas ich zakwasza. Jeśli tylko go usuną, z powrotem będą przaśni. Oni są przaśni. Rozumiecie? Tu nie jest mowa o tym, że ja zgrzeszyłem, czy coś, to ja... To w ogóle w innym... Ty jesteś przaśny. Dlaczego? Dlatego, że dalej jest napisane, obchodźcie święto nie w starym kwasie, lecz w prześnikach szczerości i prawdy. Oni są prześni, bo oni są pojednani z Bogiem. Ale jeśli grzeszą, to mają usunąć ten kwas spośród siebie. Dlaczego? Bo oni są prześni. To nie jest tak, że jeżeli ja zgrzeszę, to kolejny raz Jezus musi za mnie umierać. Nie, On za mnie raz umarł. Chodzi o to, żeby nie mieszać pewnych rzeczy. To, że oni są prześni, a to, że mają usunąć grzech spośród siebie. Rozumiecie? Oni spożywali wieczerzę, ale spożywali tą wieczerzę w momencie, kiedy grzesznik był pośród nich. Tu nie jest mowa o indywidualnym grzechu, tylko usunięcie osoby ze zgromadzenia. Paweł tutaj nie mówi o tym, że ktoś zgrzeszył i teraz ten ktoś ma się pojednać z Bogiem. Paweł nie porusza tej kwestii w tym miejscu. Rozumiecie? Czy nie bardzo?
Tak, ale i też to całe miejsce mówi, co zahaczyłaś, tak, że gdybyśmy mieli do tego podchodzić, to miejsce niegodne spożywanie wieczerzy rozpatrywać w kontekście
moich grzechów.
Ojejku, tak, dziecko mnie tak zdenerwowało i no przed samym wejściem zgrzeszyłem, a to któż z nas mógłby w ogóle spożywać wieczerzę?
Dokładnie.
Chyba nikt.
Dokładnie.
Bo ja w tym kontekście mówiłem, że jesteśmy cały czas grzesznikami i pamiętajmy o tym, nie? Ale tu jest mowa w kontekście całości, w kontekście tego, jaka ma być społeczność cała. A my cały czas spożywamy wieczerze jako grzesznicy. A że świętymi bądźcie, jak ja jestem święty, ależ oczywiście, prześni, ale wy jesteście, jeżeli Chrystus za was umarł. To są dwie sfery jakby.
Nie należy mieszać sfery społeczności, o której pisze Paweł. On porusza sferę zgromadzenia. I mieszać ją ze sferą indywidualnej relacji z Bogiem. Mamy tron łaski? Mamy. Jeżeli zgrzeszymy, to nie musimy czekać po wieczerzy Pana, przeproszę. Mamy tron łaski.
Od razu możemy to.
Ale nie mieszajmy, bo to są dwie, one ważne są. Tak samo każdy musi być szczery przed Panem, prawda? Ale tu jest mowa o czymś innym. Tu jest mowa o relacjach między wierzącymi, o zgromadzeniu. O właściwej postawie w zgromadzeniu.
Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Znane są Wam przypadki, mi są takie znane, gdzie ktoś nie spożywa wieczerzy. Przez miesiąc, dwa, trzy, pół roku. On nie spożywa wieczerzy. Dlaczego? Albo ja tam z jednym bratem nie jestem pojednany. Albo to, albo tamto. Czyli tak, kompletnie mylne zrozumienie, co to jest niegodne spożywanie wieczerzy. A drugie pytanie, ale dlaczego ty nie jesteś pojednany z bratem? Czy zrobiłeś wszystko ze swojej strony, żeby być? No nie zrobiłem. No to zrób. Nie czekaj, tylko zrób. A jeśli zrobiłeś wszystko, no to Biblia mówi, no pokój miejcie ze wszystkimi, o ile
jest,
zależy.
To tak.
Zobaczcie, kompletne niezrozumienie i potem nieuczestniczenie, bo znowu uczestniczę w wieczerzy jako indywidualnie między mną
bo
a Bogiem.
Bo jestem niegodna, bo się nie pojednałam z kimś.
Więc nie będę spożywać i tak dalej. Kompletne niespojrzenie, że ja jestem w społeczności całej. Bo nie ma, słuchajcie, no nie ma, jest ta nauka tak, w sporach, ale nie ma takiej, wydaje mi się, takiej dokładnej analizy i dokładnego powiedzenia, o co tak naprawdę chodzi.
Nie ma.
Ważne to jest, słuchajcie.
Nigdy nie miałam takiego studium.
Ja słyszałem, że tam zahacza, tak, o to wszystko, ale a to trzeba spojrzeć w tekst po prostu i zastanowić się, o co chodzi.
I nie mieszać pewnych rzeczy. Paweł porusza pewną sferę. Nie porusza indywidualnej relacji człowieka z Bogiem, a porusza sferę zgromadzenia. Bo nawet jeżeli dwie, trzy osoby się spotykają, to też jest wieczerza i też między nimi mają być właściwe relacje i jedność.
Tak sobie teraz uświadomiłam, jak ważne jest właśnie w tym kontekście studiowanie słowa. Bo jak można być jedno, jeżeli się pisma nie studiuje i każdy ma inne zdanie na temat... Tak, bo ja rozumiem tą jedność, że to tak przykładowo, powiedzmy, różnimy się w kwestii psychologii, tak? Czy możemy wtedy zachować jedność?
Problem, wiesz, polega na czym?
Bo ja chcę tak praktycznie...
Na tym, że często się nie dyskutuje na tematy biblijne, żeby nie tworzyć podziału, bo może ktoś inaczej rozumie. To my zostawmy te tematy biblijne, skupmy się na jednym celu, nie wiem, będziemy biednym pomagać. Wszyscy chcecie, wszyscy. Super, niech to nas łączy. Tego nie ruszamy, bo jeszcze wyjdzie, że mamy podziały. A po co te podziały wprowadzać? Dlaczego? bo nie rozumieją ludzie, że studiowanie słowa prowadzi do jedności, a nie stwarza podziały. Podziały wynikają i wynikną wcześniej czy później, jeśli ludzie nie znają słowa i nie będą jednomyślni, bo jest jednomyślność w nauczaniu Pawła. Tego, co mówili Paweł, co mówił Apollos. Przecież wiemy, że Apollos tam był i nauczał. Przecież pojechał tam. Nie? I odważnie mówił o tym wszystkim. Co jest ważne? Żeby zrozumieć, że jedność w słowie ma być. To jest trwała jedność. O, to jest właśnie ważne. Jeszcze tylko jedną rzecz chciałem powiedzieć. O tej społeczności, o której powiedzieliście. Że na przykład duża społeczność nie można jednego chleba. Ważne, czy zachowamy właściwe, priorytety. Teraz tak. Biblia mówi o jakimś, o formie obchodzenia wieczerzy. Mówi? Więc my mamy okoliczności dopasować do Biblii, a nie Biblię do okoliczności. Rozumiecie? Problem polega na tym, że kiedy okoliczności są niesprzyjające, to się nagina tekst Słowa Bożego, bo się inaczej nie da. Da się. Tylko nie zmieniaj Biblii, a zmień okoliczności. Bo Biblia jest taki amen. I wszystko będzie dobrze.
Na przykład w kościele rzymskokatolickim kiedykolwiek pili wina?
Chyba nie. Przez ślub.
Jak się ślubuje?
Ale ciało Chrystusa...
Nie wszędzie, nie zawsze.
Ciało Chrystusa jest...